tu mam nawet takie słowo sobie wymyśliłem. Piwnicość.
Piwnicość.
Tak. Ale przeczytałem to za zbyt optymistycznie.
Ale słuchaj, no jeżeli tu jest tyle skarbów i ty robisz tak piękne prace, które są podziwiane, bo tak jest.
Tak?
No pewnie.
No, to ja nic o tym nie
wiem. Dlaczego to nazywać piwnicością? Skąd ta nicość?
Ta nicość wynika z tego, że ja pracuję 18 lat i właściwie nic z tego nie wynikło. Tak. To miejsce mogłoby mieć, jak to powiedzieć, większy wpływ na rzeczywistość?
Lublin, kamienica przy ulicy Żmigród 1. Zanim trafiłam do piwnicości, o historii tego miejsca opowiedział mi Paweł Krysiak, koordynator działu Siła Słowa w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN.
I teraz wehikuł czasu przenosi nas w lata 30. Właśnie w tym wnętrzu znajdowała się przed wojną drukarnia popularna. Przychodzili tutaj Józef Czechowicz, Franciszka Ansztajnowa, ale też Józef Łobodowski, który potem, już właściwie po II wojnie światowej, kiedy był na emigracji, on wspominał tą drukarnię, to miejsce, nie? I tutaj mamy wyeksponowany fragment poematu Józefa Łobodowskiego Uczta zadżumionych. I w pewnym momencie on pisze: pamiętam jedno z wielkich wzruszeń, gdym pierwszy raz nieśmiałą dłonią drukarskiej czcionki dotknął. Kruszec zaczarowany, źródło łaski, z którego wstają kwiaty słów, aż się rozrosną, aż rozdzwonią w kolory, w tęcze, w dźwięczne blaski, w planety, w księżycowy nów, i z tych wołowiu lanych kwiatów wyrośnie klasztor Mansalwatu nad tłumem zachwyconym głów. I on tu dalej pisze: w małej lubelskiej drukarence ogień się krzewił, rozjarzał, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu po wielu latach to miejsce dla niego było tak ważne, że poświęcił dużą część tego poematu. Także tu się znajdujemy w tym miejscu, gdzie była ta drukarnia, gdzie mamy zdjęcie właściciela drukarni, pana Aleksandra Michalskiego, który niestety zginął podczas wojny, został zamordowany za drug nielegalnych ulotek. Tu mamy gazety, które tutaj wydawano. I tu przechodzimy dalej. Tutaj, jak przechodzimy dalej, mamy już tą drukarnię. Część maszyn pozostała z lat 30. Między innymi największa maszyna ważąca 3,5 tony, to jest Planeta Fikcja. To jest maszyna wyprodukowana w Dreźnie w 1919 roku. I ciekawe jest, że ona jeszcze pracuje. I człowiekiem, który tę maszynę rozumie, który potrafi z nią współpracować, jest, jak go tak nazywam, ostatni zecer Rzeczypospolitej, Robert Sała.
Cześć, Robert.
I te plakaty, które widzimy na ścianie, to w większości są plakaty, to są wszystkie właściwie plakaty Roberta Sawy, ale część z nich właśnie powstała, kiedy Robert pracował z tą Planetą Fikcją.
Planeta Fikcja, tak się nazywa.
Planeta to jest fabryka, firma. A Fikcja to jest model maszyny. Fikcja to podobno jest szybka, ekspresowa.
Planetę Fikcję uruchamiał w sposób, że tak powiem, ręczny, poruszając tym kołem zamachowym wielkim, tak?
Niestety tak.
Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.
To jest w ogóle coś niebywałego, to, że tam w tej takiej mrocznej pracowni, w domu słów podkreślam, dokonuje się ten akt kreacji świata na tej białej kartce papieru. Pracownia alchemiczna, prawdziwa pracownia alchemiczna.
Co jest tu najważniejsze w tym miejscu, w którym jesteśmy? Jakieś sakrum?
To wszystko jest sakrum.
Tak?
Tak, to wszystko jest sakrum i to jest najważniejszy jakby chyba aspekt tego miejsca, bo my pracujemy na oryginałach. To są wszystko rzeczy, które mają swoją historię i dużo widziały, o tak powiem. Więc to jest ten aspekt, który determinuje kierunek. Nie da się zrobić wszystkiego, co wpadłoby do głowy, na przykład młodzieży dzisiaj. Jak im mówię, że to jest koniec XIX wieku, albo gdzieś nawet wcześniej, no to oni już tak... tak to wygląda. Jeszcze jak mogą to wziąć do ręki, to już jest całkiem... Wtedy oni tutaj wsiąkają i się to rozpływa się ta głupotka, taka przyniesiona z zewnątrz, z ulicy i zaczynają się roztapiać i ta esencja gdzieś tam dopiero wsiąka.
Czyli stare na nich działa, że to jest stare, historia.
Historia i świadomość, że to jest prawdziwe.
A na ciebie zawsze działała historia?
Zawsze.
Jak byłeś młodym chłopakiem?
Tak nie, jak byłem młodym chłopakiem, to nie działało na mnie. Miałem chyba złych nauczycieli historii, bo nie lubiłem historii, ale kochałem za to polski język. Ja nie byłem dobrym uczniem oczywiście. Tak klasycznie na trójach leciałem sobie na luzie. Ale uwielbiałem język polski i zawsze się siadałem na końcu i przez całą lekcję, przez 8 lat podstawówki, codziennie na każdej lekcji polskiego rysowałem. Tak mnie po prostu stymulowało to, że tam ktoś stoi i mówi o czymś ciekawym.
Bardziej gramatyka, czy literatura.
Bez znaczenia to jest. Musi być słowo.
A gdzie to było?
A w Nałęczowie.
W pięknym miejscu.
W pięknym miejscu, tak.
A wierzysz w to, że miejsce nas kształtuje?
Tak. Cała moja wrażliwość pochodzi z Nałęczowa. I teraz już po 50 latach to mam 100% świadomość, że to jest wynik właśnie tego, że to tam było. Moje dzieciństwo.
A miałeś, dorastając, dojrzewając, jakiś taki swój ulubiony temat, taki trochę obsesyjny, że wracałeś, opracowywałeś ciągle
ciało.
Jakby to samo?
Ciało. To jest mój temat. Anatomia, cielesność. Nawet pracę magisterską o tym pisałem. A jeszcze przed studiami atlasy anatomiczne gdzieś tam miałem, kupowałem, z uwielbieniem oglądałem te wszystkie struktury. Także, że cielesność mocno na mnie wpływa.
Wydaje się, że ten ołów, te kształty jednak ostre może. To jest takie przeciwieństwo cielesności.
Nie, wręcz przeciwnie. To jest dokładnie cielesność.
Jak to?
A tak to właśnie, że litera to jest ciało. Że to jest ta materia, z której budujemy słowa. Znaczy tak kiedyś było, nie? Teraz już nic nie robimy, wszystko się dzieje samo. Wystarczy tylko pomyśleć i gdzieś tam jednym palcem coś zrobić i już wszystko jest gotowe. Natomiast kiedyś, na początku oni musieli nawet odlać sobie te czcionki. Więc musieli zaprojektować literę, wyciąć matrycę i w tej matrycy potem odlewać te klocki, z których potem dopiero drukowali tą treść. Także to jest ciało. Nawet w starych podręcznikach zecerskich z XIX wieku wielkość czcionki była nazywana ciałem. Czyli jak było dużo ciała, no to znaczy, że ta czcionka była większa.
Ale rozumiem, że najpierw były ciała ludzkie.
Tak. Ja litery mnie zupełnie nie interesowały. Zanim się nie pojawiłem tutaj.
To była walka ponad 20 lat temu o to, żeby ocalała ostatnia lubelska drukarnia, jeszcze mająca te tradycje przedwojenne i znajdujący się w niej sprzęt drukarski. Właśnie to wtedy był ten moment, kiedy ja zacząłem tym bardzo mocno się interesować, ponieważ zaangażowałem się w ratowanie tego. Po prostu serce mi się kroiło, jak pomyślałem, że to ma za moment trafić na złomowisko. I jak udało się już ocalić to miejsce z tymi maszynami, no to trzeba było znaleźć ludzi. Robert wtedy trafił do Bramy Grodzkiej. I oczywiście ten projekt się rozrastał. W tej chwili mamy niezwykłe maszyny, to jakby to oprzyrządowanie związane z drukarnią i wszystkie elementy tego procesu, nazwijmy takiego rzemiosła drukarskiego, typograficznego, które są potrzebne, żeby na końcu człowiek dostał do ręki jakiś niezwykły druk, który powoduje drżenie serca. I też chodziło mi o żeby brama miała taki wizerunek, żeby ludzie czytali bramę przez typografię.
Jak tu przyszedłeś, to odkryłeś te ciała.
Odkryłem te ciała po 3 latach. To było tak, że myśmy zaczynali w Bramie Grodzkiej wszyscy, bo tutaj trwał remont. I jak się skończył remont i dało się już tutaj stanowiska pracy postawić, to ja tu byłem sam. Siedziałem tutaj, pilnowałem tych czcionek i miałem oprowadzać wycieczki. No i przez te 3 lata tak sobie siedziałem w tych czcionkach, przy komputerze oczywiście. I w pewnym momencie właśnie jak dziewczyny tam próbowały jakieś drobne rzeczy robić, to się tak złożyło, że ja coś musiałem zrobić. Spróbować przynajmniej. No i się okazało, że jakoś tak całkiem fajnie mi to wyszło. I tak sobie pomalutku, coraz głębiej pozwalałem.
Czyli nie było kogoś, jakiegoś starego ZCR-a, który przyszedł i was uczył?
Nie.
Nic.
To nie jest trudne.
Nie,
myślenie jest trudne o tym. To rzeczywiście tak jest. Natomiast sam proces, jak się już zaczyna pracować, to jest kwestia tylko uświadomienia sobie, że litery są odwrócone na czcionce i trzeba mieć tego świadomość. I zaczynam od prawej strony i to wszystko. Nic więcej. Dyrektor bardzo walczył o to miejsce, żeby je uratować i żeby to nie poszło do huty. Bo tak generalnie w Polsce ten wynalazek zakończył życie. Ta historia polskich czcionek jest bardzo smutna. I dla mnie to jest bolesne. Tak pokrótce mówiąc, to pierwsza RP coś tam wyprodukowała i oczywiście na bazie tych niemieckich fabryk. Mieliśmy piękne zasoby krojów, czyli czcionek fizycznie, bo no jakby dzisiaj krój pisma, no to w komputerze można nieskończoną liczbę sobie wymyśleć i jak kogoś stać na to, to kupić licencję na cały świat można. I nie wiem ile tam milionów prawdopodobnie tych krojów. Natomiast wtedy no to czcionka, bo to po prostu jest fizyczny element, więc jak mamy taką szufladę, no to ona około 40-50 kilo waży. I żeby pracować tak swobodnie, bez stresu, że zabraknie czcionek, no to u nas na przykład zdarzają się po 3 z jednej wielkości, w jednym kroju i to jest dużo. Więc to jest około 120-130 kilo na jedną wielkość, na jeden krój pisma i jedną odmianę, bo oczywiście każdy krój ma jeszcze kursywę i pogrubioną. Więc to są ilości i materiał. I myśmy tego mieli całkiem dużo i piękne rzeczy mieliśmy. Właściwie chyba nie odstawaliśmy od tego, co w Europie było. A potem skończyła się Polska i przyszli panowie zza wschodu i tak nas nauczyli, że nie było polskiego, prawda? Więc przez pewien czas drukowano w 2 językach. U nas po rosyjsku, czasem po hebrajsku, no ale to jakby zupełnie inna historia. Te hebrajskie dwujęzyczne afisze. Natomiast u nas Polaków dotyczyła cyrylica, więc po rosyjsku trzeba było wszystko drukować i po polsku. Tak dobrze to zrobili, że do dzisiaj nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że wszystko straciliśmy. Bo po wojnie przyszła komisja mądrych głów i stwierdziła, że te kroje są brzydkie, a te kroje są ładne i te zostawimy, a tych nie zostawimy. Więc wykasowali 95% zasobów pism drukarskich, które w Polsce mieliśmy przed wojną. Polacy to zrobili.
Nie było świadomości, tak?
Nie ma świadomości.
Nie ma świadomości.
Nie ma nadal świadomości.
A teraz przechodzimy do zecerni. Jest tu napis zecernia i to jest serce drukarni. I tu jest miejsce, w którym Robert Sawa pracuje. Tu są kaszty z czcionkami, tu jest miejsce jego pracy, gdzie on przygotowuje matryce. Są jego te historyczne matryce. Słynna matryca stworzona przez Roberta 5 lat temu, 6 właściwie lat temu, kiedy Brama Grodzka obchodziła 30-lecie. I Robert zbudował bramę ze słów. Zwykle pytamy turystów, jak myślicie, ile czasu Robertowi zajęło przygotowanie tej matrycy? No, padają odpowiedzi czasami 2 tygodnie, a czasami rok. Prawda jest taka, że pół roku. Ale to są cytaty, które mówią o sensie naszej pracy z pamięcią. Czyli jeżeli ktoś by chciał znaleźć taką kwintesencję tego, czym zajmuje się Brama Grodzka, to niech sobie przyjdzie do Bramy Grodzkiej, niech sobie weźmie wydruk tej właśnie matrycy, tej bramy ze i to przeczyta. Mnie to zajęło 40 minut. Kilka miesięcy temu był tutaj dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Bazyl Kerski. Był tutaj w tym miejscu. Patrzył, jak Robert pracuje i stanął nad tym wydrukiem kiedyś tutaj. Brama Grodzka zbudowana ze słów i stał 10 minut. Nie przeszkadzaliśmy mu. Czytał sobie to. Potem w teatrze stary miał spotkanie o swoim eseju. I była rozmowa o wojnie w Ukrainie. I w pewnym momencie on powiedział tak. Byłem dzisiaj w domu słów i zapamiętałem słowa, które tam przeczytałem. I odczytał to, co znajduje się tutaj w środku tej budowli, tej bramy grodzkiej zbudowanej ze słów. Największa słabość kultury, że nie jest w stanie powstrzymać zbrodni. Ryszard Kapuściński. I oczywiście to, co łączy się w pracy Roberta, to jest przede wszystkim umiejętności, czyli warsztat. Ostatni Zetecz Rzeczpospolitej, jak o nim mówię, to jest warsztat, praca, ale to jednocześnie jest taki głęboki namysł nad światem, nie? Nad tym, czym jest słowo. I to w nim po prostu jest. Dlatego to jest takie wartościowe i takie idealne, jeżeli chodzi o Bramę Grodzką. Bo my jesteśmy po to, żeby wykonywać sensowną pracę z pamięcią, a nie tylko pracę z pamięcią. Nie?
Para, czasopismo wydawane przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, reaktywowane w 2025 roku. Kolejne numery poświęcone są dzielnicom Lublina. W środku czytelnicy znajdą unikalne plakaty autorstwa Roberta Sawy.
No przez te 19-18 lat to się trochę napatrzyłem na te litery i nauczyłem się, może zrozumieć to chyba za dużo, ale nauczyłem się, że tymi kształtami różne rzeczy można wydobyć. I każda literka jakiś tam kształt ma, więc takim najprostszym przykładem są nasze emotikony. To są tak naprawdę znaki graficzne, czy te diakrytyczne znaki złożone w odpowiednie kształty i one się nam zmieniły już teraz, więc my już nie widzimy tego, nie? Ale jakby tak programistycznie, no to są po prostu znaki z klawiatury wbite. I to samo jest dokładnie tutaj z czcionkami. Czyli można zbudować z liter jakiś kształt. No i teraz kwestia tylko, jak bardzo mocno skomplikujemy to.
Czyli to, co nam ma przypominać prawdziwy krajobraz miejski, to wszystko znaki, jest zbudowane?
To są znaki graficzne drukarskie. Aha. Tak. Czyli rzeczy, które służyły do składania tekstu. Super. Czy druków, powiedzmy, bo tam jeszcze wchodzą linie i takie kształty, które były jakimiś ozdobnikami, czy te geometryczne trójkąty, kółka, kwadraty, to są gotowe takie czcianki też. Natomiast cała reszta to są linie, czyli rzeczy, które służyły do wykonywania ramek w drukach, albo linii, na przykład do podpisów, czy do wypełniania czegoś. No i litery.
To jest Kalinowszczyzna, to jest LSM, a to jest Stare Miasto.
To jest Podzamcze, tak. Podzamcze, czyli dzielnica żydowska i zamek i czwartek. I tak jak skład tekstowy, wszystko wypełniam, zamykam w ramie i drukuję na maszynie. No a potem sobie to wycinałem i układałem w kompozycji.
Ale ta cielesność, jeszcze bym chciała to poczuć. Na czym to polega?
To będzie trudne, co opowiem. Ja zrobiłem taką galerię. To była taka przygoda, można powiedzieć. To przejdźmy tam, to będę pokazywał. Jest taki tekst. To jest właśnie nasz tekst, który powstał w Pracowni Historii Mówionej. Czyli to jest relacja świadka historii. I poprosili mnie, żebym to była jakaś rocznica likwidacji getta. żebym coś zrobił na to wydarzenie. Więc ja poprosiłem, zawsze tak robię, że proszę o materiał. Czy ja muszę mieć tekst? Tak, to jest moja materia. Więc dali mi tą relację pani Majczakowej. I ona opowiadała właśnie, jak ona widziała, jak ci Żydzi wychodzą z Lublina, jak ich prowadzą na rampy do transportów.
Widziałyśmy właśnie te transporty ludzi idących samą ulicą, kocimi łbami, te tłumy ludzi idących, i tak jak ja je pamiętam, głowy i tobołki, głowy. Ulica szczunęła. Jak szłam z domu do szkoły, to spotykałam po drodze ileś tam trupów, zwłoki zastrzelonych po drodze.
No i ja sobie to układałem, tak jak się składa.
Taką transkrypcję.
Z zacerni. Tak sobie czytywałem i sobie układałem te wszystkie wyrazy. Układałem je, najpierw się w wierszowniku układa, czyli to jest taki płaski, takie narzędzie, na którym się ustawia te czcionki i się ustawia tak, że się widzi tekst. Tylko, że on jest w lustrzanym odbiciu. I ja sobie tak składałem. No i tak powiedzmy, że po 5 linii w wierszowniku to tak, nie wiem ile tu jest, 10 wierszowników, może coś koło 10 wierszowników musiałem złożyć. Taki wierszownik się składa z godzinkę, powiedzmy. No i ten czas, ja cały czas byłem w tym tekście. I z każdym dniem się czułem coraz gorzej. Psychicznie. Nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi, bo mam tu spokój. Sobie bez żadnych problemów pracowałem, nic się nie działo. A ja z dnia na dzień coraz gorzej się czułem. I jak to wszystko poukładałem w tą ostateczną kolumnę, czyli to, dokładnie to, co tu widać, to ja przez tydzień to justowałem. Bo zależało mi na tym, żeby to była taka idealna forma, czyli żeby te krawędzie były idealnie równe. Zajęło mi tydzień wyjustowanie tego. I przez ten cały czas ja w tej kolumnie pracowałem. I po 3 miesiącach chyba sobie uzmysłowiłem, co się wydarzyło. Bo w tym tekście jest właśnie, że oni tak szli, widać było tylko głowy i że szli takim szeregiem, całą ulicą, taka rzeka ludzi szła. I dokładnie to samo miałem na składzie. Ale ja ich musiałem ustawić w tym wierszowniku. To ja ich tam wkładałem. Każdą głowę ja włożyłem ręką. I to na mnie po prostu przeszło. I ja to tak poczułem. No i wtedy zrozumiałem, że to nie jest tak do końca bez wpływu na głowę.
Czasami przychodzą tutaj licealiści, licealistki na praktyki, żeby odbyć praktyki po prostu. Nauczyć się, jak wyglądała praca, że tu od Gutenberga nic się nie zmieniło, oni chcą się dowiedzieć, jak ta praca wyglądała. I Robert oczywiście z nimi rozmawia i będą mogli drukować sobie jakieś słowa, nie? Samodzielnie. I jakie słowa? On mówi, no wszystko jedno jakie. jakieś tam. A on mówi, nie wszystko jedno. To muszą być słowa pieczołowicie przez was wybrane, te, których będziecie przekonani, że one mają sens, są dla was ważne. I wtedy zaczyna się taka praca fundamentalna nad tym, czym jest po prostu słowo, jaka jest waga słowa. Jeżeli ktoś rzeczywiście przygotuje takie słowo, porozmawia sam z sobą, czy zdanie ważne dla niego, je wydrukuje, popatrzy na nie, on poczuje, jakie słowo jest ważne, nie? Jak słowo jest ważne. To jest taka praca, która się odbywa nie tylko tutaj nad... Przyszli tutaj nauczyć się techniki zecerskiej, a nauczyli się trochę o tym, jaką wagę ma słowo. I czym jest namysł nad takim sensem swojego życia też, nie? Także to jest, tu się odbywa nie tylko praca taka zecerska, tylko taka metafizyczna wręcz, nie? Taka duchowa bardzo, nie? A czasami misteryjna, jak w przypadku drukowania poematu o mieście Lublinie, to moim zdaniem to nie jest wykonywanie czegoś, jakiejś pracy. To jest misterium, nie? To się odbywa co roku, nie? Łącznie ze spacerem śladami poematu.
A boisz się takiej chwili, kiedy już nie będziesz chciał ułożyć tych liter?
Tak. Jeżeli ktoś mi będzie coś kazał robić, wtedy już nie będę miał satysfakcji. Jeżeli będę musiał robić rzeczy bez treści, to wtedy już nie będzie tego smaku.
No to nie wątp.
Ja wątpię w ludzi, nie w czcionkę. W to nie wątpię. To jest przecież 550 lat tradycji. No ale w tym momencie w tym momencie my jesteśmy w kolejnym kroku po Gutenbergu. I też tak myślę, że oni też nie mieli świadomości, jak się zmieni świat, nie? A jak się zmieniło wszystko.
Lublin ma się czymś szczycić. Naprawdę jest to jedno z niewielu miejsc w tej chwili w Polsce funkcjonujące na takim poziomie. Przez te ograniczenia, które daje typografia w tym świecie, w którym właściwie wszystko można, sztuczna inteligencja, są programy graficzne, programy do składu i tak dalej, i tak dalej. I tu nagle się pojawia człowiek, który jakby przyjmuje te wszystkie ograniczenia, które to klasyczne rzemiosło typograficzne, zecerskie niosło ze sobą i tworzy z tego wielkie dzieła sztuki, arcydzieła.
Jak się nie ma tego feedbacku, to można siedzieć w piwnicy 20 lat i jest piwnicą cały czas. I się nie dowiem nigdy w życiu, że ktoś gdzieś coś zobaczył. Chociaż wiem, że one na całym świecie są. Te moje wydruki. Papiery. Wydruki tam.
Dzieła. No, no właśnie, tak myślę, czego byś potrzebował, żeby uwierzyć?
Ja myślę, że jak ja uwierzę, to już przestanę szukać. I tego się trzymam. Że te wątpliwości powodują, że ja cały czas pytam i szukam i zaglądam i sprawdzam. A jak już będę wiedział, to nie będę musiał sprawdzać. Tak było z malowaniem moim. Poszedłem na studia, żeby się nauczyć malować. Jak się nauczyłem malować, to przestałem malować. A co do ciała, tutaj mamy taki jeszcze na koniec. Powiem. Wydrukowałem taki można powiedzieć portret rodzinny i to są wielkości, różne wielkości. Te wszystkie, które mamy wielkości z jednego kroju Rex, ale to są czcionki, którymi przez bardzo wiele lat, dziesiątki lat na pewno, drukowane były klepsydry w Lublinie. I wszystkie nazwiska umarłych Lublinian były tymi literami. Dokładnie tymi nawet. A co do ciała, to na początku było i na końcu też. Zostajemy słowem przecież, nie? Ja będę Robertem Sawą, jak mi już nie będzie. Te dwa wyrazy, 5 liter i 4, 9 liter ze mnie zostanie.